Witam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, pozdrowieniem Pana naszego, pokój Wam. Bardzo oceniam ten przywilej, że mogę w tym temacie, pierwszym temacie dzisiejszego sympozjum, podzielić się jednym z argumentów Słowa Bożego, dowodem biblijnym na temat tego, który daje odpowiedź na pytanie postawione, które jest mottem naszego sympozjum, czy wysokie powołanie jest ostatecznie skończone. Zanim przejdę do tego tematu, mam przyjemność i obowiązek chrześcijański również przekazać pozdrowienia braciom i siostrom, którym w ostatnim czasie usługiwałem. Zbór Pana w Łańcucie, bracia i siostry ze zboru Pana w Tychach, a osobiście braterstwo Tulejowie, którzy nie mogli tutaj z Wami się zgromadzić z uwagi na stan zdrowia. Serdecznie pozdrawiam Was za moim pośrednictwem. Ze względu na niesprzyjające warunki tutaj atmosferyczne, trochę niekorzystne z punktu widzenia naszych ciał, ale wierzę bardzo korzystne z punktu widzenia naszego ducha. A więc zachęcam drogich braci i sióstr, abyście skupili uwagę jeszcze tutaj na tym ostatnim zebraniu sympozjum w jego trzech częściach. Pod rozwagą mamy kolejny dowód biblijny, dający odpowiedź na pytanie, czy wysokie powołanie jest ostatecznie skończone. Drodzy braterstwo, wydarzenia, które będziemy mieli tu wspólnie pod rozwagą, od tych wydarzeń upłynęło już prawie 100 lat. I można postawić pytanie, czy takie rozważania mają tu jakieś większe znaczenie, że to już jest historia. Ale jesteśmy upewnieni przez Słowo Boże, że Pan nikogo ze swego wiernego ludu nie pozostawił w niepewności co do głównych zarysów swego świętego planu. A wiemy, że doktryna o wysokim powołaniu jest jedną z najważniejszych doktryn Biblii. I dlatego Biblia i Słowo Boże wyraźnie wolę Pana w tej sprawie oznajmuje, że Pan nie pozostawił i oznajmił także tą tajemnicę, jaką jest nauka o wysokim powołaniu swojemu ludowi. Zwróćmy uwagę na słowa proroka Amosa, które mamy zapisane w 3 rozdziale, wersecie 7. Prorok Amos proroczy mówi, zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoją sługą, swoim prorokom. Nic nie czyni bez wiedzy, nie dając pełnego zrozumienia, pełnej wiedzy, informacji na temat najważniejszych, głównych doktryn biblijnych, w tym również na wyjaśnienie dotyczące doktryny o wysokim powołaniu. Nasz podstawowy werset to proroctwo Amosa, 9 rozdział, wiersz 13. I odczytajmy te słowa naszego podstawowego wersetu. Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcem zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody, rozsiewającego nasienie, a góry moszczem kropić będą, a wszystkie pagórki się rozpłyną. Drodzy braterstwo, znajdujemy tu podwójną ilustrację. Żeńca, oracz, który zajmuje miejsce żeńcy, i tłoczący winne jagody, czyli owoce winnej latorośli, który zajmuje miejsce siewcy, siejącego nasienie. Jest to ilustracja zaczerpnięta z rolnictwa. Te czynności tutaj cztery wymienione, żęcie, orka, sianie, tłoczenie winogron, to są terminy zaczerpnięte z tej dziedziny, jaką jest właśnie rolnictwo. I ten porządek, jaki tu jest pokazany, wskazuje, że to prawo, ten porządek literalnie występujący w rolnictwie, on właśnie wskazuje, że te prace według tej kolejności są wykonywane. Najpierw wykonywana jest praca żęcia, później dopiero jest możliwe wykonywanie pracy orania pola. Nie można orać pola, jeżeli nie został zrzęty plon, jeżeli nie zostały zebrane płody rolne. To jest wbrew logice, wbrew porządkowi. Absurdalne byłoby takie działanie, które właśnie w ten sposób, gdyby ktoś właśnie postępował. To samo dotyczy drugiej ilustracji, siania i tłoczenia winogron. Również wskazuje, że ten porządek tutaj występuje. A zatem zauważamy już z pobieżnej analizy tego wersetu, że druga z czynności wymienionych w tej podwójnej ilustracji nie może być wykonywana wcześniej, zanim pierwsza nie zostanie zupełnie zakończona. A więc nie można wykonywać pracy orania, orki, zanim żęcie zupełnie nie jest zakończone. I również nie można wykonywać pracy tłoczenia winogron, zanim sianie nie zostanie zupełnie zakończone. to jest jakby główna myśl, która już z tej pobieżnej właśnie analizy tego wersetu na to wskazuje. Czyli te czynności tu wymienione, cztery czynności, są ściśle powiązane z terminem rolniczym, którym jest żniwo i symbolika, czyli zbiór, okres zbioru płodów rolnych, żęcie, zbieranie płodów rolnych. I Biblia również używa terminu żniwa w tym właśnie znaczeniu, odnosząc ten termin do sfery duchowej, sfery religijnej. Zwróćmy uwagę na pytanie, jakie postawili uczniowie naszemu Panu, kiedy na Górze Oliwnej mówił on o zburzeniu Jeruzalem. Słowa te mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, wersecie 3. Ewangelista Mateusz, 24 rozdział i wiersz 3. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie osobno, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i co za znak przyjścia Twego i dokonania świata, dokonania wieku. To jest poprawne tłumaczenie i znaczenie tego słowa. Jaki jest znak dokonania, czyli dokończenia, zamknięcia wieku? I również jeszcze jeden werset z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, wiersz 39. Wyjaśnienie, jakiego udzielił nasz Pan swoim uczniom, dotyczące znaczenia przypowieści o pszenicy i konkolu. Ewangelista Mateusz, 13 rozdział, 39 wiersz. Nieprzyjaciel zasiał, który go zasiał, jest ci diabeł, a żniwo jest dokonanie świata, dokończenie wieku, zamknięcie wieku. Żniwo jest zamknięcie wieku. A więc oba te wersety wskazują, że żniwo z biblijnego punktu widzenia kończy pewien okres czasu, który w boskim planie nazywany jest wiekiem. I słowo aion, greckie słowo aion, które tu występuje, właśnie na to wskazuje. Żniwo zamyka, kończy pewien okres dyspensacyjny, pewien okres, który w Biblii nazywany jest wiekiem. I my mówimy to w odniesieniu do okresu czasu, który nas interesuje, czyli do wieku Ewangelii, i mówimy o żniwie wieku Ewangelii. Czyli te cytaty wskazują, że z biblijnego punktu widzenia żniwo to nic innego jak zbiór symbolicznych, dojrzałych, rozwiniętych płodów rolnych, symbolicznych, czyli skompletowanie rozwiniętych, wypróbowanych, poświęconych i w naszym przypadku również spłodzonych z Ducha Świętego jednostek. Gdyż mówimy o okresie czasu, kiedy otwarte było wysokie powołanie, a więc jednostki poświęcające się Bogu były spłodzane z Ducha Świętego. To oznacza właśnie ten okres, skompletowanie, zebranie w jedno miejsce tych wszystkich, którzy wcześniej rozproszeni, będąc w różnych miejscach, w różnych także wyznaniach nominalnych, Pan zgromadza je w jedno miejsce, wyprowadza ich z tych systemów i kompletuje, czyli czyni zupełną liczbę członków ciała Chrystusowego, która, jak wiemy według Słowa Bożego, to 144 tysiące spłodzonych, rozwiniętych, wypróbowanych, doświadczonych jednostek Kościoła Chrystusowego. A więc żniwo jako okres chronologiczny zamykający okres wieku Ewangelii to okres 40-letni w cisłym tego słowa znaczeniu, który rozpoczyna się wtórą obecnością naszego Pana jesień roku 1874 i trwa do jesieni roku 1914. To jest żniwo w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ale również Biblia naucza i słudzy Pańscy wyjaśniają, że żniwo możemy rozpatrywać z nieco szerszego punktu widzenia, a mianowicie poszerzyć jakby zakres jego działania o tak zwane pokłosie. Pokłosie, które w następnej jeszcze części naszych rozważań nieco będę starał się bratersku wyjaśnić. Jest to termin biblijny, termin chronologiczny, który występuje z uwagi na właśnie przebieg wydarzeń, które omawiamy. Rozpoczęcie wielkiego ucisku, który rozpoczyna się nie w jednym czasie, w różnych krajach chrześcijańskich, ale w różnym czasie. Jest on rozciągnięty w czasie. I z tego powodu ta praca pokłosia jeszcze była wykonywana i było możliwe wykonywanie tej właśnie pracy. Pierwszy symbol naszego podstawowego wersetu to żeńca albo żniwiarz, czyli człowiek dokonujący oddzielenia dojrzałych kłosów zboża od podłoża w celu ich zbioru. I głównym żniwiarzem wykonującym tę pracę to nasz Pan Jezus Chrystus w swojej wtórej obecności, ale również członkowie Jego ciała. Kościół Chrystusowy również współuczestniczy, bierze udział w tej pracy żęcia. Sierpem dokonującym odcięcia symbolicznych kłosów od miejsca, w którym urosły, to ostre prawdy biblijne. Tak jak sierp literalnie musi być ostry, aby dokonał zrzęcia oddzielenia kłosów, tak również te prawdy, ostre prawdy biblijne, one powodują, dokonują tego symbolicznego ścięcia, oddzielenia od miejsca, gdzie dana jednostka spłodzona z ducha wcześniej wzrastała, rozwijała się, rosła. I zwróćmy uwagę na słowa psalmisty Dawida, które mamy podane i które proroczo odnoszą się do tego właśnie chronologicznego czasu, który omawiamy. Psalmista Dawid w 50 rozdziale i wersecie 5, zwróćmy uwagę, mówiąc: zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze. Pan Bóg wydaje polecenie, wydaje rozkaz, aby zgromadzić Jego świętych, którzy uczynili z Nim przymierze przy ofierze. Jaka klasa ludu Bożego uczyniła z Panem przymierze przy ofierze, przymierze ofiary? Przywilejem jakiej klasy było uczestniczenie w tym wspaniałym przymierzu? Jedynie klasa Kościoła Chrystusowego miała ten przywilej uczestniczenia w tym przymierzu zwanym przymierzem ofiary. A więc żniwo jest to zakres prac, jakie wykonuje żniwiarz i używana jest w dwojakim znaczeniu. A więc w szerszym znaczeniu odnosi się do wszystkich czynności żniwa, którymi są, jest ich 7 łącznie, ja tylko wymienię. A więc pierwsza praca żniwa w szerokim znaczeniu tego słowa to żęcie, czyli oddzielanie jednostek spłodzonych z ducha od systemów nominalnych. Następnie wiązanie w snopy, to jest zbieranie ich w klasy. Suszenie, to jest rozwijanie ich wzajemności i łasce. Młócenie, doświadczanie ich w celu wzmocnienia charakteru. Przewiewanie, odłączenie ich od osób nienależących do tej klasy. Przesiewanie, czyli odłączanie ich od członków klasy wtórej śmierci. I gromadzenie do spichlerza, czyli zbieranie ich do niebiańskiego królestwa. Ale Biblia używa również słowo żniwo w węższym tego słowa znaczeniu, odnosząc je jedynie do pierwszej czynności żniwa, jaką jest żęcie. I w takim znaczeniu ono właśnie występuje w naszym podstawowym wersecie. A więc głównym celem pracy żęcia jako pierwszej czynności żniwa było odłączenie jednostek, tak jak powiedzieliśmy, rozwiniętych przez Pana, opatrznościowo prowadzonych, doświadczanych, spłodzonych z ducha, od nominalnych systemów, w których urośli. Wcześniej wiemy, że Kościół Chrystusowy znajdował się i rozproszony był pomiędzy różne wyznania, systemy nominalne. Przez cały wiek Ewangelii nie było ruchu prawdy, a więc Pan tej pracy jeszcze właśnie nie wykonywał gromadzenia. Oni znajdowali się w różnych denominacjach, w różnych kościołach, w różnych wyznaniach, ale byli jednostkami poświęconymi, byli jednostkami spłodzonymi z ducha. Ale przychodzi czas końca wieku Ewangelii, kiedy ten symboliczny żniwiarz, nasz Pan Jezus Chrystus i Jego pomocnicy, Kościół Chrystusowi, dokonują tego gromadzenia, wyprowadzając ich właśnie z tych systemów nominalnych do ruchu prawdy. To jest właśnie ten zakres prac, który nazywany jest żęciem w naszym podstawowym wersecie. I w okresie żęcia były głoszone szczególne prawdy, a więc porównane do tego symbolicznego ostrego sierpa, który dokonuje tego oddzielenia, a tymi prawdami były w szczególności śmierć, a nie wieczne męki jako kara za grzech, okup, śmiertelność duszy, restytucja, czas, sposób i cel powrotu naszego Pana, wybór Kościoła, tysiącletnie panowanie Chrystusa oraz czas ucisku. To były główne prawdy, które dokonywały tego symbolicznego żęcia, oddzielenia tych jednostek od miejsca, gdzie wcześniej one rosły. I to przyprowadza nas do właśnie tego momentu chronologicznego, bardzo ważnego momentu w boskim planie wieków, jakim jest jesień roku 1914, gdyż wtedy w ścisłym tego słowa znaczeniu kończy się właśnie żniwo. I jak wiemy również z innych równoległości, jest to także koniec tak zwanego czasu pogan, trwającego 2520 lat, koniec 7 czasów karania, które również trwa 2520 lat. Jest to okres, czas zupełnego skompletowania członków klasy Kościoła, a więc na jesieni roku 1914 Kościół Chrystusowy został zupełnie skompletowany. 144 tysiące członków, które Pan wybierał, rozwijał, próbował, zostało osobowo już zupełnie, ta liczba została skompletowana. Jest to również czas rozpoczęcia wielkiego ucisku, jesień roku 1914. Jak dane historyczne wskazują, jeżeli chodzi o ten czas, czyli przechodzimy już stopniowo do omówienia drugiego symbolu, jaki tu jest użyty, czyli oracz zajmuje miejsce żeńcy, żeńca kończy swoją pracę i rozpoczyna się symboliczna orka, to jest właśnie ten symboliczny czas ucisku. Tak jak dane historyczne wskazują, kraje chrześcijańskie, europejskie przystępowały do tego wielkiego konfliktu stopniowo i jako pierwszy kraj, Austro-Węgry 28 lipca 1914 wypowiedziały wojnę Serbii, a jako ostatnie kraje chrześcijańskie przystąpiły do tego konfliktu Stany Zjednoczone i Grecja dopiero w roku 1917. Ale tak jak zarówno samo wypowiedzenie wojny jeszcze nie wiązało się z podjęciem działań wojennych w przypadku tych krajów, gdyż dopiero wojna, można powiedzieć, objęła swym zasięgiem i zaczęła obejmować coraz większe obszary Europy dopiero od września roku 1914, ale ponadto, jak brat Johnson dowodzi, nie fakt militarnego przystąpienia do wojny przez dany kraj chrześcijański jest tu brany pod uwagę, ale ich zaangażowanie polityczne i ekonomiczne w ten konflikt oraz odczuwanie skutków wojny przez społeczeństwa tych krajów, co było rozciągnięte w czasie i trwało do wiosny roku 1916. I to jest właśnie ten tak zwany biblijny termin czas pokłosia, czyli w poszczególnych krajach, zanim dany kraj przystępuje do wojny, ten wielki ucisk rozpoczyna swoje działanie, ale nie w tym samym czasie we wszystkich krajach. I termin pokłosia jest proroczo opisany i wymieniony w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, 22 wierszu, gdzie Pan Bóg wydaje polecenie, aby nieco niezrzętego zboża oraz kłosów pozostałych po żniwie pozostawić ubogiemu i przychodniowi. Możemy odczytać te słowa, trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział i 22 wiersz. A gdy rządź będziesz zboże ziemi waszej, nie będziesz do końca pola twego dożynął i kłosów pozostałych żniwa twego zbierać nie będziesz, ubogiemu i przychodniowi zostawisz je, jam Pan Bóg wasz. Ubogiemu i przychodniowi został dany przywilej pracy zbierania kłosów pozostałych po żniwie, po symbolicznym żęciu. Ubogi z tych proroczych słów to klasa wielkiej kompanii. Przychodzień to klasa młodocianych godnych. I im Pan Bóg udzielił przede wszystkim tego przywileju wyprowadzania, zaznajamiania z tą prawdą na czasie w odniesieniu do jednostek klasy Kościoła, które jeszcze nie były pozyskane dla ruchu prawdy, które nie opuściły nominalnych systemów, zanim rozpoczął się wielki ucisk jesień roku 1914 i kiedy klasa Kościoła była już skompletowana. Jednostki Kościoła natomiast brały przede wszystkim, chociaż nie tylko, ale przede wszystkim w pracy pierwszego uderzenia Jordanu, wyznawania grzechów chrześcijaństwa, wykonywania sądu zapisanego, to jest ogłaszaniu wyroku zniszczenia chrześcijaństwa oraz braniu udziału w pierwszej walce Gideona. Czyli mamy drugi symbol, oracz, przedstawiający początek wielkiego ucisku. Należy zwrócić uwagę, że ten symbol oracza przedstawia nie tylko pierwszą fazę wielkiego ucisku, ale cały wielki ucisk, czyli trzy kolejno po sobie następujące fazy wielkiego ucisku aż do jego zakończenia. Takie jest znaczenie symbolicznego oracza. Pierwsza faza ucisku, pierwsza wojna światowa dopiero rozpoczyna ten proces, ale oracz jeszcze swej pracy nie zakończa. On będzie ją czynił i Pan będzie jakby dawał i umożliwiał takie działanie, które dokonają symbolicznego przeorania zupełnie. Czyli trzy kolejno fazy ucisku zupełnie się zakończą. Dlaczego akurat symbol orania jest tutaj użyty jako symbol na czas ucisku? Oranie jest to nic innego jak spulchnianie ziemi w celu przygotowania jej pod przyszły zasiew. Oranie wykonywane jest po zbiorach, zazwyczaj na jesieni, ale także niekiedy na wiosnę, przed zasiewem. A więc zanim posiana jest kolejna roślina, kolejny plon, danie początku kolejnemu plonowi, to symboliczne pole musi być wcześniej zaorane. Jednym ze znaczeń słowa ziemia albo gleba, podłoże, tak jak wynika to z przypowieści naszego Pana, którą mamy o rozsiewcy, którą mamy zapisaną w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, są ludzkie serca i różny stopień przygotowania tych serc na przyjęcie symbolicznego ziarna, czyli prawdy Słowa Bożego. Nasz Pan wyraźnie to w tej przypowieści wyjaśnia. A więc oracz, symboliczny oracz, dokonuje przygotowania serc ludzkich na przyszły zasiew, na przyjęcie symbolicznego ziarna prawdy, które ma być w niedalekiej przyszłości siane, ale ten czas jeszcze nie nadszedł. Czyli oracz kruszy ludzkie serca, zmienia ich sposób myślenia, uczuć, woli, poprzez zmianę warunków, w których pokładali oni swoje nadzieje. A w czym ludzie niezaznajomieni z prawdą, nieznający Boga, niechcący zrozumieć i ocenić Jego słowa, w czym obecnie pokładają swoje nadzieje? Są to kościoły, związki wyznaniowe, organizacje, partie polityczne, środki materialne, urzędy, stanowiska, wpływy, poparcie, zdrowie. W tym ludzie pokładają swoje nadzieje, a symboliczny oracz, można powiedzieć symbolicznie im to, on im to zabiera. A więc tracą swoje nadzieje i swój fundament, na którym opierali właśnie te nadzieje. To jest im odbierane w tym wielkim ucisku i będzie to czynione również w kolejnych fazach tego ucisku. A więc oracz zajmuje miejsce żeńcy, czyli powstrzymuje jego pracę i odtąd żadne żęcie już nie może być więcej wykonywane. Kolejny symbol z naszego wersetu to siejący nasienie i tłoczący winne jagody, który zajmuje miejsce siejącego nasienie. Sianie w ogólnym zarysie przedstawia głoszenie praw na czasie i w omawianym przez nas wersecie odnosi się do głoszenia praw na czasie w żniwie wieku Ewangelii. Rozsiewający nasienie to klasa Kościoła Chrystusowego, która w tym czasie wykonywała pracę strofowania świata z powodu grzechu, również dla sprawiedliwości i sądu w krajach chrześcijańskich, zanim te kraje kolejno przystąpiły do tego wielkiego konfliktu. I drugi jakby symbol tutaj przedstawiony, rzucanie, tłoczenie prasy albo rzucanie gron również winnicy ziemi do prasy, jak słudzy pańscy wskazują, to symbol również wielkiego czasu ucisku, który rozpoczął się na jesieni roku 1914. A więc zauważamy, że te dwie ilustracje, oracz, który zajmuje miejsce żeńcy oraz tłoczący winne jagody, który zajmuje miejsce siejącego nasienie, odnoszą się i przedstawiają ten sam okres czasu, wskazują na ten moment chronologiczny, przełomowy, jakim jest jesień roku 1914. Drodzy braterstwo, chciałbym przedstawić biblijny opis dotyczący tych wydarzeń, tej pracy, jaka była wykonywana, który mamy podany w Księdze Objawienia, 14 rozdziale, w wersetach od 15 do 19, możemy odczytać. A drugi anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku: zapuść sierp twój aż dni, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, ponieważ się dostało żniwo ziemi. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia. A drugi anioł wyszedł z kościoła onego, który jest w niebie, mając i ten sierp ostry. Potem wyszedł drugi anioł z ołtarza, który miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry, mówiąc: zapuść sierp twój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jagody jej. Zapuścił tedy anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i wrzucił je w prasę wielkiego gniewu Bożego. Czas ucisku, wielki czas ucisku, jego trzy kolejne po sobie następujące fazy. A zatem jak, drodzy braterstwo, możemy być wdzięczni Panu i oceniać tą właśnie prawdę, jaką dzięki sługom pańskim i ich pracy, przede wszystkim naszemu Panu, jesteśmy w stanie zrozumieć, że panowanie Mesjasza i wspaniałe warunki Jego Królestwa muszą zostać i będą poprzedzone wielkim uciskiem w trzech Jego fazach, którymi są wojna światowa, dwie fazy wojny światowej, ogólnoświatowa rewolucja oraz ogólnoświatowa anarchia. O tym również inne dowody biblijne na to wskazują. A więc, drodzy braterstwo, z naszych rozważań wynika myśl, że dawanie nowo poświęcającym się fałszywej, musimy podkreślić, nadziei, że obecnie stają się oni spłodzeni z ducha, jest rzeczą złą i szkodliwą. Właściwą nauką jest raczej przedstawienie zapewnień Słowa Bożego, że nowo poświęcający się będą przyjęci przez Boga, oświeceni Jego duchem przez Chrystusa i będą wielce nagrodzeni, ale tą nagrodą nie będzie nagroda wysokiego powołania. Tą nagroda była przewidziana i jedynie zarezerwowana dla spłodzonych z Ducha Świętego 144 tysięcy, a ten okres czasu już się zakończył. A zatem Pan hojny w swej łasce i miłosierdziu nagrodzi każdą służbę i każdy wysiłek, który czyniony jest dla Jego sprawy, ale tą nagrodą już nigdy więcej nie będzie nagroda wysokiego powołania. Życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego z naszych rozważań dotyczących tego tematu. Dziękuję za uwagę.